Instytut Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizuje seminaria samorządowe IBAF. Podczas tego ostatniego zaprezentowano raport pod tytułem Budżet Państwa i Finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego w latach 2020-2021. Pan dr Wojciech Misiąg, dyrektor generalny Instytutu, jak samorządy przeżyły pandemię?
Sytuacja różnych jednostek samorządu terytorialnego jest bardzo różna. To, co mówimy o sektorze samorządowym całym, niekoniecznie musi sprawdzać się wtedy, kiedy będziemy rozpatrywali przypadki pojedynczych gmin na przykład. Samorządy nie odczuły utraty dochodów. Znaczy dochody były takie, jak powinny być, bo...
Subwencje były przyznawane.
Subwencje, jak zostały raz uchwalone, tak zostały przyznane. Jak wynagrodzenia nie spadły, emerytury wzrosły. W związku z tym PIT też, można powiedzieć, zachował się przyzwoicie w pandemii. Oczywiście w dużym stopniu on się zachował przyzwoicie za cenę kawałka tych 160 miliardów złotych, ale zachował się tak, tak? Że więc ani subwencje, ani udziały w PIT, a to są główne pozycje dochodowe w samorządzie, nie spadły, natomiast samorządy poczuły się niepewnie. I widać to w tym, że mamy bardzo znaczące ograniczenie inwestycji.
Ograniczenie inwestycji dotyczy inwestycji koniecznych czy takich, których można nie wykonać?
To jest pytanie, na które ja nie potrafię pani odpowiedzieć, dlatego że nie mam żadnych przyzwoitych kryteriów oceny, co jest konieczne, co jest niekonieczne. Dla wójta może konieczne być to, co mu daje reelekcję. Dla mieszkańców może być zupełnie co innego, więc to jest ważne kryterium, to, o którym pani mówi. Znaczy, czy akurat zrezygnowano może z tego, co... Fajnie, że zrezygnowano, czy z tego, co jest ważne, ale my nie mamy niestety żadnego rozsądnego instrumentarium, żeby jedne i drugie odróżniać. Znaczy, to jest moc samorządu i temu służy samorząd, żeby takie sprawy się rozstrzygały nie na danych makro, tylko się rozstrzygały na gminie. Wójta, który promuje inwestycje, które są niepotrzebne z punktu widzenia mieszkańców, mieszkańcy powinni wyrzucić. W demokratycznym trybie wyrzucić. My tego nie zobaczymy w tych danych. My możemy robić jedno i to, co jest ważne, to nie jest to, żebyśmy my wiedzieli, ile jest dobrych inwestycji, a ile jest złych, tylko żebyśmy my strzegli samorządności. Byśmy nie wchodzili z butami w samorząd, niech oni się rządzą. Oni będą wiedzieli, co jest dobre, co jest złe.
Dla nich.
Dla nich, tak. Bo to ma być dla nich, bo to na tym polega.
Panie profesorze, Instytut Badań i Analiz Finansowych po raz kolejny podał również ranking jakości życia w województwie podkarpackim. Zaznaczyli państwo gminy o najgorszej sytuacji finansowej, o najgorszej sytuacji na rynku pracy, o najgorszej sytuacji w oświacie i o najgorszej infrastrukturze ochrony zdrowia. Z jakich danych korzystali państwo?
Jedno, że sprostuję. Nie podaliśmy nowego rankingu, dlatego że odstąpiliśmy od rankingu za 2020 rok. No, trudno jest mówić, nawet jeżeli te nasze wskaźniki, których używałem, zaraz powiem o nich, poprawiają się, to nie znaczy, że ludziom się żyło w 2020 roku lepiej niż rok wcześniej, bo co innego ich bolało po prostu, więc z tego zrezygnowaliśmy. Pokazaliśmy wyniki roku 2019, ale pokazaliśmy pewien sposób wykorzystania tych wyników. My co kwartał, w miarę jak napływały nowe dane, publikowaliśmy ranking, więc mówiliśmy, że najlepszą gminą miejską jest, i tak było na przykład w 2019 roku, najlepszą gminą miejską jest Łańcut. Z wyłączeniem tych czterech największych miast Łańcut. Największą gminą miejsko-wiejską jest Głogów Małopolski. Teraz pokazać mi co innego. Że wtedy, kiedy policzymy te oceny jakości życia w poszczególnych miejscowościach, w poszczególnych gminach, a liczymy je na podstawie 10 różnych takich obszarów i wykorzystując tam ponad 30 zmiennych, to możemy, licząc te wartości, ale licząc nie tylko ten globalny indeks, on jest medialny, patrząc na te poszczególne tego składowe, możemy powiedzieć, że na przykład właśnie rynek pracy jest problemem w pewnej części województwa. Ale jeżeli byśmy popatrzyli na przykład na infrastrukturę służby zdrowia, to znowu jest jakaś część województwa, gdzie to jest poważny problem, ale to niekoniecznie jest ta sama część gdzie są problemy z rynkiem pracy. Więc jak buduje się politykę rozwoju województwa, strategię rozwoju województwa, to nie powinniśmy działać na zasadzie takiej, że powiemy, tu jest dobrze, a tu jest źle, tylko zróżnicować ten obraz. Znaczy powiedzieć, tu jest źle pod względem rynku pracy, coś tu trzeba zrobić. Na czym to polega? Nie da się dojechać do Rzeszowa, na przykład. Tam nie będzie na razie miejsc pracy, bo nie mają z czego zrobić, ale niech oni przynajmniej mogą dojechać do Rzeszowa, poprawimy sytuację. Tu brakuje infrastruktury. Co to oznacza? Że jeżeli mamy tą mapkę z tymi pomarańczowymi gminami, gdzie jest źle, i białymi, gdzie jest dobrze, to jeżeli mamy gdzieś kierować pieniądze, to na pomarańczowe, nie na białe. Taki jest tego wydźwięk. My korzystamy w tej chwili z ponad 30 zmiennych. To są i wielkości finansowe, ale i wielkości takie, które charakteryzują jakość czy dostępność usług. A więc pytamy na przykład o to, jaka część dzieci, tych najmniejszych, ma szansę na miejsce w żłobku. Jaka część dzieci, tych typowo przedszkolnych, 4-5 lat, ma miejsca w przedszkolach. Jak duże są klasy w szkołach. Jakie jest wyposażenie powiatu, bo do tego nie patrzymy na poziomie gminy, jakimi łóżkami szpitalnymi dysponuje powiat w stosunku do swojej liczby mieszkańców. Ile udzielono porad lekarskich? Czy macie apteki? Ile jest osób na aptekę średnio? Pytamy o stopień bezrobocia, pytamy o bezpieczeństwo, pytamy o przestępczość gminy. Będziemy chcieli rozbudować ten ranking jeszcze bardziej o kwestie jakości wody, jakości powietrza, bo to jest coś, co robi strasznie ważne. I z tego wszystkiego się okazuje nagle, że tych obszarów problemowych, obszarów, gdzie pilnie trzeba coś poprawić, jest bardzo wiele, ale za każdym razem są trochę inne. Więc mówię, nie dzielimy na złe obszary i dobre obszary, tylko powinniśmy różnicować podejście w zależności od tego, jak te mapki wyglądają. To się wydaje, że to jest dość prosty instrument, ale nawet porównanie tych czterech mapek, prosto zrobionych, ale już pokazuje, że te problemy się za każdym razem trochę inaczej rozkładają.
Co stanie się z tą pracą, którą państwo wykonali? Decydenci będą mieli okazję pochylić się nad tymi mapkami?
Proszę ich zapytać. Będą mieli okazję, oczywiście. My wszystkie nasze raporty publikujemy. Jeżeli to nie jest raport, jeżeli nie jest ekspertyza wykonywana na czyjeś zlecenie, gdzie na ogół zresztą też staramy się uzgodnić, że będziemy publikowali wyniki, to będzie publikowane. A o to, czy ktoś chce z tego skorzystać. To jest to, co pani dzisiaj widzi, to jest pewien skrót na potrzeby informacji o tym, co robimy. Te nasze analizy mogą być znacznie bardziej i są znacznie bardziej pogłębione. Jesteśmy w stanie nikogo zmusić, żeby z tego korzystał. Powiem bardzo delikatnie, że jakiegoś męczącego dla nas zainteresowania tymi pracami we władzach ani miejskich, ani samorządowych na razie nie widzimy. Ale może to się kiedyś zmieni.
To wszystko w dzisiejszym programie. Anna Leśniewska, do usłyszenia. Pan dr Wojciech Misiąg, dyrektor generalny Instytutu Badań i Analiz Finansowych, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.